Słuchasz polskiego programu SBS.
Witajcie w naszym podcaście, który opowie o emigracji młodego pokolenia Polaków. Postanowili postawić wszystko na jedną kartę i wybrali Australię na swój nowy dom. Co czeka tych, którzy rzucają dotychczasowe życie i zaczynają od nowa, down under? Jakie marzenia i wyzwania towarzyszą tej decyzji? Posłuchajcie prawdziwych historii, które mogą zainspirować do podjęcia własnej podróży. Gotowi na tę przygodę? Zaczynajmy! W drugiej części posłuchajmy Adama, który w Australii jest dopiero od 3 miesięcy. Dowiemy się, dlaczego najbardziej doskwiera mu samotność. Z kolei Dariusz, który przyleciał do Melbourne, aby pracować jako pielęgniarz w dużym szpitalu, opowie, jak to jest być całkowicie uzależnionym od pracodawcy.
Witam, z tej strony Adam Dziura. Obecnie w Australii jestem już 3,5 miesiąca. Akurat wyszła oferta pracy, którą znalazłem w Anglii. Złożyłem podanie i firma się zgłosiła do mnie i byli zainteresowani moją osobą do pracy, sponsorowana wiza i tak dalej, i tak dalej. I powiedzieli, że chcą mnie tutaj. Zawodowo zajmuję się blacharstwem pojazdowym, czyli blacharką potocznie. Naprawiam samochody powypadkowe. Po prostu to był taki spontan. Była opcja albo z powrót do Polski, albo wyjazd Australia, bo miałem ofertę pracy i w Polsce, i tutaj. Z żoną zdecydowaliśmy, że tak powiem, losowo wypadła Australia. Warto poznać coś nowego, no to mówimy dobrze, no to jedziemy do Australii. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o zarobki, no to na chwilę obecną mam, powiedzmy, niższe niż w Anglii. Kolejna rzecz, pogoda. Wiadomo, jaka jest w Anglii, ale też po prostu znaleźć doświadczenie poza Europą, bo w Australii są zupełnie inne marki i zupełnie inny rynek. Obecnie nie posiadam samochodu, tylko podróżuję rowerem od domu do pracy, więc, że tak powiem, jestem uwiązany krótko, sklep, dom, praca.
Wspomniałeś, że twój angielski nie jest taki bardzo silny. Jak sobie dajesz radę?
W Anglii bardziej ludzie są bardziej nastawieni na żarty. Tutaj ludzie nie chcą żartować, aczkolwiek mówiłem, że jakby coś było nie tak, to niech zażartują, niech powiedzą, wtedy zaskoczę. Bo jak oni mi nie powiedzą, to nie wiem, czy to jest dobrze powiedziane, czy to jest źle. Dlatego się ich bardzo często pytam, czy powiedziałem to dobrze, czy źle, lub jak się dany część, element nazywa. Bo w Anglii na przykład zderzak mówi się bumper. W Australii mówi się bar. Znowu w Anglii czy tam w Polsce idzie się do baru. Jeśli chodzi o mieszkanie, to ta firma mi załatwiła przez pierwszy miesiąc. Miesiąc opłacili mi mieszkanie. Miesiąc pierwszy mi opłacili samochód zastępczy, żeby mógł sobie znaleźć po prostu dom lub pokój. Trwał mi to tydzień. Znalazłem dom, o który aplikowałem. Może znowu szczęście, ale nie było. Powiem szczerze, że nie było jakiego większego problemu ze znalezieniem. Ogłoszeń było naprawdę dużo. Plany, fajnie by było mieć swój własny interes, tak jak mówię, ten kraj ma swoje możliwości, ma potencjał, tylko po prostu jest dużo ciężej niż cokolwiek zrobić w Europie. Ja mówię w kwestii samochodów, tutaj części naprawy są zupełnie inne. Ja wróciłem się jakby w rozwoju, weszłem do tej firmy, w której pracuję, jestem jak gdyby 20 lat wstecz. To, co w tej chwili tutaj robię, to robiłem 20 lat temu w Anglii. Technologia, która jest w Anglii, oni tutaj jej nie znają. Co mi się tutaj podoba? Na chwilę obecną, no trudno mi jest tak do końca powiedzieć w 100%, co mi się podoba. Jest możliwość pracowania na zewnątrz przez praktycznie cały rok. To jest taki duży plus, jeżeli się chce mieć swój warsztat i nie trzeba płacić, powiedzmy, za ogrzewanie, gdzie w Anglii też nie ma warsztatów z ogrzewania, są wszystkie bez. Samochody są inne w porównaniu do Europy. Dla mnie to jest takie wyzwanie, które lubię. Jak się nie uda, nic się nie stało. Warto było spróbować. Na mój osobisty doświadczenia 7 km jeżdżenia z powrotem i do pracy, to jako tako mnie to nie urzekło, bo mieszkam, tak mówię, blisko pracy, dom, praca i sklep i to wszystko. Na chwilę obecną no, jest ciężko, bo wszystko sam. Po prostu trudno mi jest z kimkolwiek się cokolwiek wybrać, nawet, że tak powiem, z mojego otoczenia, gdzie mieszkam, bo nie posiadam transportu. No, natomiast nie podoba mi się tutaj w tej chwili samotność. Trudno, jeśli chodzi o ludzi, żeby pomagali. Nie są chętni i skorzy do pomagania. No, żona przyjedzie z dziećmi w okolicy września, początek września, a plany na przyszłość, jeżeli się uda tutaj zostać na stałe, to zostanę na stałe. Jeśli nie, to już później na jakieś tam, powiedzmy, starsze lata wrócę do Polski.
Nazywam się Dariusz Sipowski, jestem w Australii od półtora roku. Przyjechałem tutaj z żoną Giją, tak, i mieszkamy w Melbourne. Ostatnie 15 lat spędziłem w Wielkiej Brytanii, w Szkocji dokładnie, także już miałem dosyć szarej, burej i mokrej pogody. Robiłem research, gdzie jako pielęgniarz mógłbym wyjechać. I Australia jest jednym z tych krajów, który oferuje najlepsze warunki do pracy dla pielęgniarzy. To znaczy, są dobre zarobki, zwłaszcza w porównaniu do kosztów życia. Szybko zauważyłem tutaj, jak jestem w stanie więcej odłożyć, czy stać mnie na lepszy standard życia. Kolejna rzecz to lepsze warunki pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o dbanie o odpowiednią proporcję pielęgniarzy do pacjentów. Tutaj w Australii jednak to jest, zwłaszcza w Wiktorii, to jest prawem, że, czy nie jest regulacją, to jest prawem, że musi być odpowiednia proporcja pielęgniarzy do pacjentów. Tak, próbowałem różnymi sposobami, ja to chyba z 5 lat, zanim tu przyjechaliśmy w 2023 roku. W Wielkiej Brytanii są firmy, jedna taka firma na przykład, zacząłem z nimi rozmawiać, jednak zorientowałem się, że chyba najlepiej będzie, i tak zrobiłem, zacząć na własną rękę szukać pracodawcy tutaj, który może mnie zasponsorować na tymczasową wizę. Owszem, dzwoniłem do różnych agencji, dowiadywać się o różne rzeczy, próbować bardziej zrozumieć ten proces wizowy, ale ostatecznie załatwiłem wszystko jakby samemu z pracodawcą. Jak tutaj jestem, to nie spotkałem żadnego Polaka pielęgniarza. W moim szpitalu nie słyszałem też o żadnym, a już pracuję półtora roku. Miałem duże, duże szczęście, bo w Melbourne nie jest tak łatwo z mieszkaniami, ale zauważyłem, że mam znajomą z czasów przedszkola w Polsce. Odezwałem się do niej i ona się zgodziła, że nam pomoże. I u nich mieszkaliśmy jakieś 2 miesiące i oni też mieli jakichś znajomych, którzy prowadzą agencję wynajmu. I tak przez tych znajomych znaleźliśmy się w mieszkaniu w Kensington, Melbourne. Pamiętam, jak byłem w Szkocji i wiedziałem, że już mamy tu ofertę pracy i wizę. Byłem strasznie szczęśliwy i tyle czasu tutaj planowałem przyjazd. Zwłaszcza ze względu na moją żonę, która też nie lubi pogody w Szkocji i tak dalej. I tutaj w końcu myśleliśmy, że się ustabilizujemy i ona też dostanie ten pobyt stały. No i właśnie po prostu byłem strasznie szczęśliwy, bo pracodawca obiecał i zasponsorował tą 4-letnią wizę 482, ale ja ileś razy dzwoniłem i pisałem i tak dalej, żeby się upewnić, że oni też, jeżeli będzie zadowolenie ze mnie, zasponsorują mi rezydenturę. No i takie zapewnienie od pracodawcy dostałem, że tak, oni sponsorują rezydenturę, czyli co się okazało nieprawdą. No i zostałem oszukany.
Jak się żyje właśnie daleko od domu, wiesz, od rodziny, w wizie takiej bardzo zależnej od pracodawcy?
Tak, w momencie, kiedy się dowiedziałem, że pracodawca nie zasponsoruje tej rezydentury, no bardzo się zacząłem stresować, no bo bałem się, że to może się zakończyć tym, że skończą ze mną umowę, albo będą mi znowu pod jakąś dodatkową presję wkładali i ja nie mogę nic im zrobić, ja muszę po prostu wszystko robić tak, jak oni chcą. A może się skończyć tak, że jak im się coś nie podoba, to kończę kontrakt i ja muszę opuszczać kraj. I wtedy moja żona też nie może ze mną wracać, musi wracać na Filipiny i wszystko się zaczyna od początku i straciliśmy dużo czasu. Dlatego taka zależność od pracodawcy jest strasznie stresująca. Czułem się zdany na pracodawcę, który robi ze mną co chce, a ja nie mogę zrobić nic w tej sytuacji. Jedyne, co mogłem zrobić, to po prostu zagryźć zęby i tak zrobiłem, znaleźć drugiego pracodawcę, który tym razem zasponsoruje mnie na naszą rezydenturę. To się udało i mam nadzieję, że wkrótce będziemy się przenosili do Queensland. Tak, tak, no bardzo nam się podoba. To, tylko gdyby nie te problemy z pracodawcą, no to wszystko jest na plus. No przyroda, pogoda, jedzenie. Moja żona tutaj znajduje dużo jedzenia, na przykład z Filipin, też jej się to podoba. Wszystko jest na plus, oprócz tej sytuacji z pracodawcą.
Ewa Hussain, która od wielu lat prowadzi w Melbourne firmę tłumaczącą na różne języki, w tym na język polski, wyjaśni, jakie dokumenty należy spakować do walizki, gdy przenosimy się na antypody.
Dla wielu osób to jest przygoda, bo gdzieś tam sobie poczytali. Pierwsze pytanie zawsze to jest, gdzie są pająki i węże, których oczywiście tutaj nie ma, po ulicach Melbourne nie chodzą, ale mają wyobrażenie takie trochę inne niż jest tutaj rzeczywistość.
Pytanie, które może przydać się osobom, które dopiero próbują tutaj wyemigrować, jeszcze są gdzieś w Europie czy w Polsce, czy oni mogą swoje dokumenty potrzebne tutaj do emigracji przetłumaczyć przez tłumaczy znajdujących się w Polsce, czy to musi być właśnie ten tłumacz NATI?
Świetne pytanie, to wszystko zależy od tego, jaka to jest wiza i czy składa się wniosek przez ambasadę, czy tutaj już na miejscu. Znaczy najlepiej oczywiście tłumaczyć to już tutaj w Australii, bo te dokumenty mogą się przydać kiedyś później i wtedy trzeba będzie tłumaczyć drugi raz. Teraz już ta różnica cenowa naprawdę nie jest duża, więc można składać o pewne wizy, składać je z tłumaczeniami przysięgłymi z Polski, ale czasami ludzie od samego początku pracują z tłumaczami NATI, bo później te dokumenty można użyć w innych kontekstach tutaj też.
Czyli w Polsce nie ma tych tłumaczy NATI?
No nie ma, bo to jest zupełnie inny system certyfikacji. Tam trzeba w Polsce mieć inne wykształcenie i być zapisanym do innych związków tłumaczy i tak dalej, a tutaj jest ten NATI, który no, jest zupełnie innym systemem, tak.
Gdyby miała pani odwrócić czas i emigrować teraz do Australii, które dokumenty wrzuciłaby pani do swojej walizki?
Ha, po pierwsze to w ogóle nie wiem, czy bym wyemigrowała. Powiem pani szczerze, że wiele osób, z którymi rozmawiam, które są już tutaj wiele, wiele lat, gdyby wiedziały, jak będzie, to może by nie podjęły tego kroku. Z kilku powodów. Raz, że tak jak mówiłam, te początki są trudne. Dwa, że nigdy tak naprawdę w Australii się nie jest w domu, a w Polsce po 40 latach też już się nie jest w domu. Natomiast co bym rzuciła do walizki, to na pewno wszelkie dyplomy, listy referencyjne, dokumenty metrykalne i wszystko inne, co mogłoby pomóc mi tutaj w zdobyciu pracy, na przykład zaświadczenia z organizacji, w których byłam wolontariuszem. Tutaj są bardzo często brane pod uwagę właśnie takie, na pewno jakieś dodatkowe kursy czy szkolenia zawodowe, to się może bardziej przydać, bardzo przydać też. Także wszelkie informacje na temat, jak przebieg tej pracy zawodowej wyglądał, co robiło się może na uniwersytecie, jakieś dodatkowe zajęcia, to też czasami może przekonać pracodawcę, jak człowiek stara się o pracę. No ja na pewno nie chcę zniechęcać, bo tutaj się naprawdę bardzo dobrze mieszka. Jest bezpiecznie, jest czysto, ale jest i daleko i jest różnica między kulturą polską a anglosaską. Ja do tej pory to czuję, jest taka, że my jesteśmy bardziej bezpośredni, konkretni, chcemy wiedzieć, na czym stoimy, a tu bardziej z uśmiechem, ale czasami i nóż w plecy tam do tyłu człowiek dostanie. I nie do końca człowiek wie, na czym stoi tutaj z Australijczykami, więc może to jest takie bardzo przesadzone z mojej strony, no ale ja tylko mówię, jak ja to widzę i wspomniała pani o biznesie. Tu trzeba się łokciami przepychać w biznesie. Nawet jak się ma się dobry pomysł, czy dobrą załogę, czy w ogóle dobry biznes, to ponieważ się nie chodziło do odpowiednich szkół, nie wyrosło się z odpowiednimi tutaj ludźmi, z odpowiednim akcentem, to zawsze jest to jakaś bariera. Ja teraz się już tym w ogóle nie przejmuję, no ale to istnieje i wydaje mi się, że wiele osób pewnie by się ze mną zgodziło, że jest tu fajnie, ale nie jest tu Polska. No. Ale najważniejsze w dniu dzisiejszym jest to, że można zmienić zdanie. Można sobie tutaj przyjechać, pomieszkać, później wrócić. To nie są już takie bariery, gdzie, no wiecie, my jak przyjeżdżaliśmy, to już było na zawsze.
A jeszcze pytanie odnośnie dokumentów. A osoby, które mają jakieś schorzenia i na przykład muszą brać leki?
Na pewno wszelkie diagnozy, czy badania, czy leki, które państwo bierzecie, warto jest przyjechać tutaj z tłumaczeniem tego. Są ogromne różnice między systemem opieki zdrowotnej między Polską a Australią i również tym, jak się chodzi do lekarza, do jakiego się chodzi lekarza. Wiem na przykład, że w Polsce nagminnie kobiety chodzą do ginekologa raz do roku, czy tutaj absolutnie. Do ginekologa się chodzi tylko wtedy, jak lekarz rodzinny tam wyśle kobietę, bo są już jakieś problemy, także chodzenie do specjalistów to zupełnie inaczej wygląda w Australii niż w Polsce. Szpitale inaczej wyglądają, cały system ochrony zdrowia wygląda zupełnie inaczej.
Nie zapomnijcie też przetłumaczyć swojego birth certificate.
To się nazywa akt urodzenia lub metryka urodzenia, tak, mamy akty urodzenia, ślubu, rozwodu. Też dodam, że zanim je będziecie tłumaczyć, to możecie je przywieźć również ze sobą w wersji wielojęzycznej. Język angielski jest jedną z takich wersji. W Urzędzie Stanu Cywilnego można poprosić o wydanie dokumentu w formie wielojęzycznej i wtedy już tego nie trzeba tłumaczyć, ponieważ jest to dokument z pieczęcią tam z miejsca wydania.
No i jeszcze dochodzą nam dzieci. Gdy przyjeżdżamy tutaj z dziećmi, też pewnie potrzebne, oprócz tego, że właśnie te akty urodzenia, te rzeczy związane z lekarzem, ze szczepieniami, też ze szkołą.
No tak, świadectwa ze szkoły, które wykażą, jak się dzieci uczyły.
Prawo jazdy polskie.
Też się tłumaczy tutaj, tak. Czasami się zdarza, że nie można wynająć sobie na przykład samochodu bez tłumaczenia, mimo że one są dwujęzyczne, one są też w języku angielskiego, zależy na kogo się trafi i zależy do czego są potrzebne, ale tak, prawa jazdy często mi się zdarzają jako dokumenty, które często tłumaczę. Czasami też mam takie pytania na przykład o apostille, bo Polska i Australia są sygnatariuszami do konwencji haskiej i w Australii apostille nie są wymagane. Są na przykład dokumenty, które no ja wiem z góry, że nie będą potrzebne, na przykład tłumaczenie takiego indeksu, można teraz dzisiaj z uczelni wyciągnąć suplement, który jest wielojęzyczny, anglojęzyczny. Zapytanie o niekaralności to jest jeszcze jeden dokument, który często się pojawia, prawie przy każdej wizie. Zachęcam mimo wszystko tego, co powiedziałam, do przyjazdu tutaj, bo jest to wspaniały kraj, ta nasza Australia. Gdybyście Państwo zastanawiali się nad przyjazdem tutaj na stałe, no to tak jak powiedziałam wcześniej, sugeruję, żeby sobie trochę poczytać, popytać i podjąć własną decyzję, bo ona jest taka, która może rzutować na całe życie. I bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się na ten temat.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.